Dzielić takim słowem, które mówi o oglądaniu oblicza Pańskiego, co jest niezwykle ważne, czasami umyka naszej uwadze, ale to są naprawdę ważne rzeczy i ważne, żebyśmy w tym duchu chodzili, aby to miało wpływ na nasze życie. Chciałem na początek przeczytać fragment z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdziału od 3 do 7 wersetu. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział od 3 do 7. To jest znany fragment, także w zasadzie na pamięć znamy te fragmenty i możemy je sobie przypominać. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. W słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie. Tam są jeszcze wiele więcej rzeczy wymienionych, ale skupmy się na tych fragmentach, które już przeczytaliśmy. Każdy z nas, chrześcijan, jest powołany do służby. I myślę, że my w tej społeczności dobrze zdajemy sobie z tego sprawę, bo Słowo Boże jest dla nas podstawą i jest dla nas naprawdę najważniejszym celem i dążeniem w naszym życiu. Biblia pokazuje nam to bardzo wyraźnie. Chcę jeszcze dwa wersety przeczytać. Jeden to jest z drugiego listu do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. To jest ostatni werset 3 rozdziału i z 4 rozdziału, 1 werset. I to w zasadzie jest tak rozdzielone na te rozdziały, 3 i 4, ale to jest właśnie jedna myśl, dlatego czytam ten ostatni 3 rozdziału i 1, 4. A Słowo Boże mówi, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Mimo to, że znamy Słowo Boże i dokładnie te wersety znamy, większość wierzących ludzi ma niezbyt biblijne pojęcie na temat służby. Bardzo często wierzący ludzie myślą sobie, że służba to jest takie zajęcie wyłącznie dla ordynowanych kaznodziejów czy misjonarzy. Myślimy o usługujących jako absolwentach jakichś seminarium czy jakichś akademii teologicznych. Myślimy, że to są ludzie, którzy udzielają śluby, odprawiają pogrzeby, budują kaplice, prowadzą nabożeństwa, głoszą kazania. To są tacy specjalnie wybrani ludzie, do tego poświęceni. A my to nie. My to nie. My wszyscy inni nie jesteśmy w służbie. My wszyscy jesteśmy w służbie i musimy to dobrze rozumieć. Traktujemy tych ludzi jako takich duchowych lekarzy, którzy leczą duszę człowieka, którzy mają leczyć i opatrywać zranionych, cierpiących ludzi, dlatego też oni specjalną rolę odgrywają w społeczności, ale w sumie tak nie jest, bo prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy powołani do czegoś, o czym mówi Biblia, o czym już czytaliśmy w tych wersetach. Bóg nie ocenia służby w taki sposób jak my. Większość ludzi patrzy głównie na wielkość służby i efektywność, jakie efekty przynosi nasza służba i patrzą na to przez pryzmat dokonywanych dobrych uczynków i osiągnięć, które ludzie mają. Oto jest wielki człowiek, to jest wielki kaznodzieja. Dlaczego określamy kogoś jako wielkiego kaznodzieję? No bo ma efekty, prawda? Efekty ma. Albo to jest wielki uzdrowiciel. Dlaczego? No bo dużo uzdrowień nastąpiło, więc wspominamy. O, ten człowiek to był naprawdę wielki uzdrowiciel. Efekty pokazują nam, że jest wielki, że jest bardzo znaczący. Ale prawda jest zupełnie inna, bo zobaczmy, że Słowo Boże, kiedy wymienia rycerzy Dawida, to wymienia wśród tych rycerzy jednego, który tam tylko jedno pole miał obronić, prawda? I on jest wymieniony wśród wielkich rycerzy Dawida. A zrównany został z innymi, którzy bardzo wielkie rzeczy uczynili. Wielką rzeczą jest służyć Bogu wiernie, po prostu wiernie. Być przy Nim naprawdę wtedy, przy tym dziele Bożym, wtedy, kiedy wszyscy inni już opuścili ręce i odeszli. Chociaż może wielkie rzeczy uczynili, ale nie dotrwali do końca. Bo Słowo Boże mówi, że kto będzie zbawiony? No ten, kto wytrwa do końca. Kochani, to jest naprawdę ważne, żebyśmy to zrozumieli, bo można iść w swojej drodze naprawdę za Panem wierności przez wiele, wiele lat, a na koniec życia odejść od Pana i co? I pójść na potępienie. I to nie jest wcale dziwne, bo my mamy być naprawdę przy Bogu i wykonywać Jego dzieła, tak jak mówi o tym Słowo Boże. W Bożych oczach najważniejsze nie jest to, na ile efektywna jest dana służba, w której my służymy Panu, jak duży kościół zbudowaliśmy i do jak wielkich rzesz ludzi dotarliśmy z Ewangelią. Bóg zupełnie inaczej te wszystkie sprawy ocenia. Wielu przywódców kościoła osiągnęło w swojej służbie naprawdę niewiarygodne sukcesy. Zupełnie niewiarygodne sukcesy. Na przykład przypominam sobie pewnego kaznodzieja, który głosił słowo i na jednym spotkaniu, na którym głosił słowo, policzono ludzi, ilu ich było i było ich ponad milion. No i można powiedzieć, no to naprawdę jest niesamowity efekt, zupełnie niesamowity, niewyobrażalny zupełnie. Gdybyśmy my chcieli tutaj u nas zrobić taką ewangelizację, na której byłoby milion ludzi, no by było niemożliwe, bo tu nie ma tyle ludzi. Więc zobaczmy, pewne rzeczy są naprawdę spektakularne i doceniamy oczywiście to, ale Bóg inaczej patrzy. I Bóg porówna takiego kaznodzieję, który zgromadził milion ludzi, żeby głosić im słowo, z pewną jakąś starszą kobietą, która wychowała wiernie dzieci i przyprowadziła je do Chrystusa i one nie zginęły. I zostanie zrównana. Dlaczego? No dlatego, że Bóg zupełnie inaczej patrzy na służbę człowieka. Zupełnie inaczej niż my ją oceniamy. Niektórzy sprawowali swoją służbę z nieoczyszczonymi sercami, pogrążonymi w ciemności. Wielu takich, którzy sprawowali swoją służbę, byli w straszliwym grzechu. I później opisywali ich życie i to było haniebne zupełnie, do czego oni się dopuszczali. Ale jeśli pamiętamy, w niektórych książkach opisane są sytuacje, kiedy ludzie tacy, którzy głosili słowo, znaleźli się po tamtej stronie, już nie tu na ziemi. I okazało się, że nie są w niebie, tylko są w piekle. A zwiastowali słowo i byli naprawdę wielkimi kaznodziejami. Dlatego właśnie Bóg inaczej patrzy na służbę człowieka. Naprawdę inaczej patrzy. Bo to, że ktoś ma naprawdę wielkie osiągnięcia, może okazać się, że one wszystkie zostały zrobione w nieczystości danego człowieka. Dlaczego to jest możliwe? No jest możliwe. Dlatego, że każdy człowiek, jak jest powiedziane w Słowie Bożym, fałszywie czy niefałszywie, aby Słowo Boże było zwiastowane i docierało do ludzi. To jest naprawdę ważne. A dany człowiek będzie przed Bogiem odpowiadać. Jak? wykonywał służbę. I to jest dlatego inna ocena i my mamy na to zupełnie inaczej patrzeć. Dlatego starajmy się nie podziwiać ludzi, którzy mają efekty, tylko podziwiać Boga, który zbawia i który przemienia serca ludzi. Apostoł Paweł wyraźnie powiedział, że ja, zwiastując dla innych, muszę uważać, abym sam nie został odrzucony. Moglibyśmy w tej chwili powiedzieć, no jak to jest możliwe? Apostoł Paweł odrzucony? Niemożliwe, absolutnie. Niemożliwe? Możliwe. Dlatego właśnie patrzymy inaczej, tak jak mówi Biblia. Dlatego właśnie mamy spojrzeć na to, w jaki sposób my mamy podchodzić do służby dla Boga. Dzięki Bogu za każdego prawego sługę Bożego. Za każdego, który żyje w prawości, który zbudował służbę na sprawiedliwej podstawie. Dlatego właśnie doceniamy to i radujemy się z każdego sługi Bożego, który sprawiedliwie postępuje w życiu. Także pamiętajmy, można pięknie grać na chwałę Pana. Można piękne kazania mówić, ale trzeba jeszcze mieć czyste życie. Naprawdę czyste życie. Paweł pisze o pewnej służbie, do której każdy chrześcijanin został powołany. Każdy z nas został do tej służby powołany. Bez absolutnie żadnego wyjątku. Może ją podjąć każdy, kto narodził się na nowo z Ducha Świętego. Każdy człowiek może podjąć się tej służby. Ta służba jest podstawowym powołaniem każdego wierzącego człowieka, a wszystkie dążenia powinny wypływać właśnie z tej służby. Wszystkie dążenia, wszystkie prace, wszystkie działania muszą wypływać z tej właśnie podstawowej służby. Ta służba jest naprawdę podstawą naszą. Naprawdę, naprawdę naszą podstawą. Żadna służba nie będzie miła Bogu, jeżeli nie zrodzi się właśnie z tego powołania. Dlatego właśnie chcę poruszyć to zagadnienie, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że to jest w naszym życiu najważniejsze. To jest w naszym życiu najważniejsze. Chodzi o służbę oglądania oblicza Chrystusowego. Czytaliśmy już, Paweł mówi w 2 Koryntian 3,18, ten ostatni werset trzeciego rozdziału, ja go przypomnę w pewnym fragmencie. My wszyscy tedy, wszyscy, zwróćmy na to uwagę, my, tu w Białej Podlaskiej, wszyscy, czyli każdy z nas, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana. Czyli my wszyscy musimy oglądać chwałę Pana z odsłoniętym obliczem. Inaczej mówiąc, do chwały Pana nie ma przystępu nikt, kto jest nieczysty. Rozumiemy to? Więc przystępujemy do Boga naszego z odsłoniętym obliczem. Przystępujemy, oglądamy Pana. I dlaczego to jest takie ważne? Co to znaczy oglądać chwałę Pana? Niektórzy z nas mogliby pomyśleć, no to po prostu patrzeć na jakiś blask. Paweł wskazuje, że wszyscy powinniśmy się poświęcić służbie stania przed Panem i oglądania Jego oblicza. Grecki odpowiednik wyrazu oglądać oznacza nie tylko patrzeć. Inaczej należałoby powiedzieć dokładnie według greckiego tekstu wpatrywać się, koncentrować się na jakimś szczególnym widoku. Oznacza to podjęcie decyzji, nie ruszę się z tego miejsca, zanim nie podejmę się czegoś, bo muszę znaleźć się w Bożej obecności. nic w swoim życiu nie uczynię, zanim nie stanę w Bożej obecności. Inaczej mówiąc, jeżeli mam głosić kazanie, to muszę najpierw stanąć w obecności samego żywego Boga. Najważniejsze nie są notatki, najważniejsze nie jest studiowanie najprzeróżniejszych chrześcijańskich książek, czy obecność na jakichś szczególnych wykładach, czy na jakichś szczególnych konferencjach. Najważniejsza jest obecność żywego Boga. Ja muszę wszystko zrobić, żeby być w obecności żywego Boga i na tej podstawie Boże Słowo ma wejść do mojego serca, a ja to Słowo dopiero muszę wypowiedzieć przed ludźmi. A więc najważniejsza jest obecność samego Boga. Chrześcijanie bardzo często błędnie rozumieją określenie oglądając jak w zwierciadle. Myślą sobie, że patrząc w lustro powinni widzieć oblicze Jezusa. Niektórzy nawet w kazaniach słyszałem, jak to wypowiadali, że oglądać jak w zwierciadle oblicze Boga, to znaczy stajesz przed lustrem, patrzysz i nie widzisz tam siebie, tylko widzisz Jezusa Chrystusa. To jest błędne. Wcale nie o to chodzi. Apostoł Paweł nie miał tego na myśli. Niczego podobnego nie myślał, niczego podobnego nie napisał. Nawet jeśli niektórzy ludzie właśnie tak głoszą. A ja słyszałem takie słowa głoszone przez wielu ludzi. Mówi on o intensywnym wpatrywaniu się, o próbie zobaczenia czegoś najdokładniej, jak tylko można. To jest, dzisiaj lustra mamy, prawda? I one tak wyraźnie odbijają oblicze człowieka. W tamtych czasach zwierciadła to był polerowany metal. On był tak mocno wypolerowany, aż widział człowiek odbicie swoje. Ale to nie było to, co dzisiejsze lustro. Trzeba było się dobrze wpatrywać, żeby swoje oblicze dobrze zobaczyć. To nie jest tak, jak z dzisiejszymi lustrami. Wpatrywać się. A więc jak w zwierciadle jest powiedziane. Trzeba się wpatrywać, żeby coś wyraźnego zobaczyć. I tak właśnie mamy się wpatrywać, aby widzieć coś, co naprawdę dla nas jest ważne. Mamy zamknąć się w komorze naszej, mając tylko jedno pragnienie. Wpatrywać się w oblicze Pana tak intensywnie i być z Nim tak blisko, aby doznać przemiany. Przemiany w sobie. Tak dokładnie wpatrujesz się w Boga, żeby doznać przemiany swojego życia. Osoba, która pozostaje blisko Pana, doznaje przemiany, oglądając Jego chwałę. O to chodzi. Wpatrujemy się, by nie siebie widzieć, a żeby widzieć chwałę Bożą. A wpatrujesz się tak długo, aż to zaczyna ciebie zmieniać. Zaczyna mnie zmieniać. Przemiana to metamorfoza. Czyli zmiana, przemienienie, przeistoczenie. Dokładnie takie greckie słowa są tam użyte. Przemiana całkowita. Zmienia to mnie i ciebie. Jeśli wpatrujesz się w Bożą chwałę, to zaczyna to nas zmieniać. Każdy, kto często wchodzi do miejsca najświętszego i koncentruje duchowy wzrok na Chrystusie, doznaje metamorfozy, czyli przeistoczenia. Człowiek nie zmieni się, wierzący człowiek nie zmieni się, jeśli nie przebywa często w miejscu najświętszym. Wiecie, dlaczego ta zasłona w świątyni rozdarła się od góry aż do dołu? To nie jest tylko symbol. To oznacza, że miejsce najświętsze zostało odsłonięte do twojej i mojej społeczności. Inaczej wchodził tam tylko najwyższy kapłan i to raz do roku. A teraz, ile razy do roku może tam wejść najwyższy kapłan? Wiele razy w ciągu dnia. I ta zasłona została rozdarta, żeby każdy z nas miał dostęp do miejsca najświętszego. Ale ludzie bardzo często od miejsca najświętszego uciekają. Mają jakąś bojaźń, mają jakiś strach, zaczynają się bać, że stanie się tak, jak z tym człowiekiem, który chciał podeprzeć skrzynię przymierza i zginął na miejscu. Nie można do miejsca najświętszego, nie można, ależ można, a nawet trzeba, a nawet musisz wejść do miejsca najświętszego. Im częściej przebywamy w miejscu najświętszym, tym większy to wpływ ma na naszą przemianę. Następuje metamorfoza, przeistoczenie. Bardzo często myślimy o przeistoczeniu jako komunii, prawda? A to ma być coś, co dostępujesz ty i ja. Przeistoczenie ciebie i mnie w człowieka, który stanie się podobny do Chrystusa. To nie dzieje się przez wpatrywanie się w lustro, wpatrywanie się w zwierciadło. To stanie się poprzez naszą społeczność z Bogiem w miejscu najświętszym. Wpatrywanie się nie w siebie, tylko wpatrywanie się w Jezusa Chrystusa, który będzie miał przez Ducha Świętego wpływ na nasze życie. Z samą pewnością coś się z nami wtedy będzie działo, kiedy będziemy przebywali w miejscu najświętszym. Coś się będzie działo. Nie można oglądać chwały Pana i jednocześnie pozostać niezmienionym. Nie można mieć społeczności z Bogiem i nie doznawać przemiany w swoim życiu. Rzecz niemożliwa. A jeśli nie doznajemy przemiany, to znaczy nie przebywamy w miejscu najświętszym. Bo tylko to ma na nas wpływ, abyśmy zaczęli być ludźmi nadzwyczajnie uświęconymi. Dlatego właśnie apostoł Paweł tak wyraźnie zachęca, abyśmy byli w społeczności z Panem, abyśmy z otwartym obliczem oglądali Boga. To jest właśnie podstawa naszej służby dla Pana. My wszyscy zostajemy przemienieni w ten sam obraz. My wszyscy zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę. Jak to sprawia Pan, który jest Duchem? Duch Święty wykonuje pracę przeistaczania nas. To Duch Święty wykonuje tą pracę. To nie jest na podstawie jakichś magicznych działań. To jest najnormalniejsze działanie Bożego Ducha Świętego, który nas przemienia. Dlatego musimy przebywać w obecności naszego Pana. Nie ma uświęconych kazań, nie ma uświęconej służby, dopóki nie przebywamy w Bożej obecności. Możemy tylko ładnie grać, możemy ładnie mówić, możemy ładnie się zachowywać. A jacy jesteśmy wewnątrz? No właśnie. Jacy jesteśmy wewnątrz? To, że staniemy tutaj, będziemy mądrze głosić, to jeszcze nie jest podstawa tego, o co Bogu chodzi. To chodzi o to, żeby wypływał z nas Duch Święty, żeby wypływała z nas Boża moc. Kiedy Jezus Chrystus nauczał i kiedy przyszli żołnierze, żeby go pojmać, nie złapali go. Dlaczego? Bo mówił jako moc mający, nie jak nauczenie w piśmie. Właśnie o to chodzi. To jest właśnie ta podstawa. To jest właśnie ten grunt. To jest właśnie ten fundament. Będąc w obecności Pana, dajemy Duchowi Świętemu wolność. Wolność, aby rządził nami. Aby rządził naszym życiem i wykonywał, czynił swoją wolę w naszym życiu. Dajemy wolną rękę Duchowi Świętemu. Działaj we mnie, rób we mnie wszystko, co chcesz. Nigdy Duch Święty nie podejmie takiej pracy, dopóki nie przyjdziemy do Niego, nie zaczniemy Go o to prosić. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Nieraz na naszych nabożeństwach, kiedy wołamy do Pana, w szczególności wtedy, kiedy zależy nam na słowie z nieba, prawda, na proroctwie, wołamy: Duchu Święty przyjdź. I co się dzieje? Duch Święty przychodzi. Właśnie Duch Święty przychodzi. Jak go będziemy prosić, to on przyjdzie. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. A więc musimy działać w tym kierunku. Jeżeli chcemy, żeby Duch Święty z nami był, to musimy go zaprosić. Musimy go poprosić. Musimy na niego oczekiwać. Jest to taki akt poddania się, w którym mówimy: Panie, Twoja wola jest moją wolą. Bez względu na koszty, zmieniaj mnie na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Panie, bez względu na koszty, bez względu na to, ile mnie to będzie kosztować, zmieniaj mnie. Jeśli będziemy o to wołać coraz częściej i częściej i częściej, to w końcu przekonamy Ducha Świętego, że naprawdę nam na tym zależy. Gwałtownicy Królestwo Boże zdobywają. Gwałtownicy zdobywają Boże namaszczenie. Gwałtownicy zdobywają Bożą moc do działania. Jeśli nie będziesz gwałtownikiem, nic nie osiągniesz. Nic nie osiągniesz. Będziesz tylko pięknie robić pewne rzeczy. Wyuczone będziesz mieć. Wyćwiczone będziesz mieć. Ale nie namaszczone. A tu chodzi o wyćwiczenie, zrobienie wszystkiego w dokładny sposób, ale jeszcze potrzebne jest to najważniejsze – namaszczenie. A namaszczenie przychodzi w osobistej społeczności z naszym Bogiem. Pierwszą rzecz, jaką widzimy, oglądając oblicze Pana, jest nasz brak podobieństwa do Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza rzecz, którą zauważymy. Jak stajemy na kolana, dopóki nie stajemy na kolana, dopóki nie błagamy Boga, dopóki nie wchodzimy w miejscu najświętszym, w społeczność z Panem, to czujemy, że z nami jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Ja jestem chrześcijaninem, do zboru chodzę, jest dobrze. Ale kiedy staniemy na kolana i mamy społeczność i jesteśmy w miejscu najświętszym i modlimy się, pierwsza rzecz, jaką widzimy, przynajmniej nie wiem, czy każdy, ale ja tak widzę, patrzę, że jestem naprawdę niepodobny do Jezusa Chrystusa. Widzę w swoim życiu, że jest nie tak, że jest nie w porządku. Im mniej się modlę, nie widzę tego. Im więcej się modlę, tym więcej tego widzę. Najważniejsze, jak dobrze jest w naszym życiu. I nieważne, jak dobrze o sobie myślimy. Duch Boży pokaże nam, coś nam pokaże. Trzy rzeczy nam pokazuje. Jak bardzo brakuje nam Jego chwały. Po drugie, jak bardzo polegamy na sobie. I po trzecie, jak bardzo wysilamy się w naszym ciele, by służyć Bogu. To Duch Święty na początku nam pokaże. I to zobaczymy bardzo wyraźnie. Gdy wpatrujemy się w Chrystusa, rozpoczyna się w nas automatycznie Boża praca. Coś się z nami dzieje. Coś zaczyna w nas się zmieniać. Coś zaczyna się w nas kształtować. Zaczynamy być upodabniani do Jezusa Chrystusa. I to jest odgórna, Boża praca. Boże działanie w naszym życiu. On pozyskał dla nas wszelką sprawiedliwość. On, Jezus Chrystus, pozyskał dla nas od Boga, od Ojca wszelką sprawiedliwość. Nie musimy walczyć w pocie czoła o osiągnięcie stanu świętości. Odłączenie się od świata. Wystarczy odłączyć się, oddzielić się od świata, a zaczynamy być uświęcani. Przez kogo? Jak się oddzielasz od wszystkiego, co nieczyste, zaczynasz być uświęcany przez Ducha Świętego. To jest praca Boga. To jest praca Ducha Świętego. To się w nas zaczyna przemieniać. Ulegamy przemianie nie dzięki własnym wysiłkom, ale w wyniku działania Bożego Ducha Świętego. To On rozpoczął w nas chwalebny proces przemiany. Teraz wszystko odbywa się na podstawie przymierza przez Jego Ducha Świętego. Mamy przymierze z Panem. Prawda? Amen? Mamy przymierze z Panem. Wstąpiliśmy w przymierze z Panem przez święty wodny chrzest w wieku świadomym. Prawda? Świadomie przystaliśmy do Pana. Mamy przymierze. Na czym polega to przymierze? Czy korzystamy w ogóle z tego przymierza? Może nawet nie myślimy, że mamy takie przymierze, z którego możemy skorzystać. Słuchajcie, jak ludzie w tym świecie zawierają przymierza, to chcą z tego przymierza korzystać. Nie po to są zawarte przymierza, żeby sobie tam gdzieś na półce zapisane, podpisane leżały. Przymierze to jest coś takiego, jak mnie wróg zaatakuje, to ktoś, z kim mam przymierze, będzie mi pomagał. W najprzeróżniejszy sposób. Pomaga. Jak cię szatan zaatakuje, masz przymierze z Jezusem Chrystusem. Tu zawierałeś. A my jesteśmy wszyscy świadkami tego, że zawierałeś to przymierze. Korzystaj z tego przymierza. Powołaj się na to przymierze. Panie Jezu, ja z Tobą mam przymierze. Szatan mnie atakuje. Rozumieliśmy to, że mamy przymierze? Uświęcenie. Czy wiesz, że na podstawie przymierza, które masz z Jezusem Chrystusem, możesz być uświęcany? Możesz powiedzieć, no ale jak to zrobić, żeby się uświęcać? No skoro jesteś z przymierza. Masz przymierze z Jezusem. On Ducha Świętego posłał, żeby ciebie uświęcać. Do nas należy jak najczęstsze przebywanie w Jego obecności i wpatrywanie się w Jego oblicze. Mamy złożyć w Nim swoją ufność jako w sprawcy i dokończycielu naszej wiary. On będzie nas przemieniał na swoje podobieństwo mocą swojego Ducha Świętego. Jeśli Duch Boży posiada pełną kontrolę nad naszym życiem, to nie będziemy przeżywali gwałtownych kryzysów i momentów odejścia od Jego obecności. Jeśli często przebywamy z naszym Panem, to nie będzie takich załamań wielkich w naszym życiu. Dlaczego? Bo jak przychodzi załamanie, mamy przymierze. I w tym przymierzu korzystamy z pomocy tego, z kim mamy przymierze. A przymierze mamy z Jezusem, który nam pomoże, który nas podźwignie, który nas podniesie, który nam przebaczy, który postawi z powrotem nas na pozycji niespalonej, ale pozycji zwycięskiej. Mamy zwycięstwo w Nim. I to jest podstawa. Jeśli Duch Boży posiada pełną kontrolę nad naszym życiem, a więc musimy przebywać w obecności Pana. Będziemy obserwować u siebie stale narastające przemiany. I nie będzie to jedynie skutkiem prób i doświadczeń od Boga, ale to będzie ciągłe działanie. Zmiany wypracowane w nas przez Ducha Świętego dokonują się nieprzerwanie, cały czas, a w Jego pracy nie ma okresów stagnacji. Duch Święty jak pracuje nad nami, to nie tak, że zmęczył się, musi chwilę odpocząć, a w tym czasie nam nie pomaga. Nie ma żadnej stagnacji. Jest cały czas rozwój, 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 rozwój. Jak coś w tym życiu oglądamy, to jest wzlot i upadek, i wzlot i upadek, takie różne tam. Idzie w górę, później trochę załamuje się, później znowu w górę. W działaniu Ducha Świętego nie ma żadnych załamań, nie ma żadnych stagnacji. Jest cały czas w górę i w górę i w górę. I nasze uświęcenie będzie dokładnie tak przebiegać. Będziesz coraz bardziej święty, 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 święty i najświętszy. No po prostu tak to idzie, jeśli przebywamy w obecności Bożego Ducha Świętego. Zmiany wypracowane w nas przez Ducha Świętego dokonują się nieprzerwanie. Nieprzerwanie. Przemiana w nas zachodzi głównie w wyniku prób i cierpień. I w 2 Koryntian, w 4 rozdziale, w 7 wersecie, znamy ten werset bardzo dokładnie. 2 Koryntian, 4 rozdział, 7 werset. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zwróćmy na to uwagę. Jesteśmy gliniani. Ja to na poprzednim nabożeństwie o tym mówiłem. Tam jest takie słowo użyte. I tutaj też to samo słowo jest użyte. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. To samo słowo. I tu jest mowa o nas. My jesteśmy z gliny. Ale ponieważ jesteśmy z gliny, więc to nie jest coś nadzwyczaj cennego, ale w tej glinie w środku mamy skarb. Mamy skarb. To jest coś, co wynika z naszego przymierza z Jezusem Chrystusem. W naczyniach glinianych skarb. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, nie jest z nas. Nie jest z nas. Dlatego pamiętajmy, że społeczność z naszym Bogiem, że społeczność z Duchem Świętym, że przebywanie w miejscu najświętszym jest naszym priorytetem w naszym życiu. To jest podstawa, to jest coś najważniejszego, żeby przebywać w najświętszym miejscu, w obecności naszego Pana, wobec Jego chwały, wpatrywać się w Jego chwałę. Wpatrywać się w chwałę. I wtedy dopiero nasza glina zaczyna się przemieniać w skarb. I to jest podstawa. W jaki sposób takie kruche naczynia jak my mogą w sobie zawierać i coraz silniej przejawiać chwałę charakteru Chrystusowego? Gdy znajdziemy się na przykład pod ostrzałem przeciwności i ataków zła. W jaki sposób? Nie wiemy, w jaki sposób Duch Święty będzie nas przemieniał. My tego nie wiemy, bo to jest rzecz indywidualna w każdym z nas. Nie znamy metody, którą wybierze Duch Święty, ale możemy być pewni, że każdy ucisk i cierpienie w naszym życiu mają przynieść przemianę. A więc będzie nas doświadczać, będzie nas przeprowadzać przez trudne sytuacje. I nie po to, żeby uczynić w naszym życiu coś złego, ale po to, żeby nas uświęcić, wypławić, aby nas przygotować do większego poziomu świętości w naszym życiu. Wszystkie cierpienia i uciski w życiu prawego dziecka Bożego są powołaniem do służby. Pamiętajmy o tym. Wszelkie doświadczenia, przez jakie przechodzisz, to jest powołanie do służby Bożej. To jest Boże powołanie. Możemy mieć dyplom ukończenia seminarium. Możemy zostać ordynowani lub wysłani przez jakiś kościół do służby. Ale Paweł wskazuje na zupełnie inne źródło każdego prawdziwego powołania do służby. W 1 Tymoteusza, w 1 rozdziale i w 12 wersecie znany taki werset mamy tam i chciałbym, abyśmy go sobie przypomnieli. 1 Tymoteusza 1,12. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Widzimy już, kto zleca służbę? Jezus Chrystus. Bardzo to wyraźnie jest powiedziane. Co ma na myśli apostoł Paweł, pisząc, że Jezus wzmocnił go i uznał go za godnego zaufania? Jezus powiedział w Dziejach Apostolskich 9:16. 9 rozdział, 16 werset Dziejów mówi: ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Pamiętamy? Pamiętamy, jak to Jezus Chrystus apostołowi Pawłowi powiedział? Paweł mówi o służbie związanej z cierpieniem i wyraźnie naucza, że wszyscy jesteśmy do niej powołani. Paweł stwierdza: Jezus obiecał mi, że obdarzy mnie siłą do przejścia całej drogi, jaka jest przede mną. On mnie wzmacnia, żeby mógł być mu wierny w tej służbie. Dzięki niemu nie upadnę na duchu, ani nie poddam się, lecz wydam dobre świadectwo. Tak można w skrócie powiedzieć, jaki ma sposób podejścia apostoł Paweł do tego, w jaki sposób go Jezus Chrystus prowadzi. Co stanowiło dla Pawła priorytet jego służby? Co było dla niego najważniejsze? Czy to było głoszenie przekonywujących kazań? Paweł nie był zbyt elokwentny, jeśli chodzi o mówienie kazań, i sam przyznaje, że głosił w słabości, z drżeniem i z bojaźnią. Ale jak czytamy, wyraźnie jest powiedziane, że wygląd lichy i mowa do niczego. Mocny wprawdzie jest w listach, które pisze, ale wygląd lichy, a mowa do niczego. Czyli wcale nie był takim jakimś mówcą, jak nam się wydaje, apostoł Paweł. Tak jak na niektórych obrazach widziałem, rysowali go. Jak na niektórych filmach go pokazywali. Wysoki, taki mocno zbudowany mężczyzna, ręka w górze i głosi. I mamy na myśli tutaj jakiegoś takiego wielkiego mówcę. Wygląd lichy, a mowa nie słaba, tylko do niczego. Wyobrażamy sobie teraz apostoła Pawła? Musimy tak sobie to wyobrażać. I sam apostoł Paweł mówi, że głosił słowo w słabości, z drżeniem i z bojaźnią. Czyli miał tremę, jak mówił. Z bojaźnią mówił. Piotr nawet napisał, że czasem Paweł pisał rzeczy trudne do zrozumienia. 2 Piotra, 3 rozdział, 15 i 16 werset. Znamy dokładnie te słowa. Ja zaraz je przeczytam za chwilę. 2 Piotra, 3 rozdział, 15 i 16 werset. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Widzimy? Wcale nie jest coś nadzwyczajnego napisane o listach Pawła czy o mowie Pawła. Ale jest w nich mądrość pańska. Jest w nich coś, co jest naprawdę najważniejsze. Jego służbą było ukazywanie charakteru Jezusa Chrystusa. I to we własnym życiu. Charakter Jezusa Chrystusa w moim własnym życiu. A był ten charakter kształtowany w apostole Pawle przez wielkie cierpienia. Jeśli chcemy, aby w nas był kształtowany charakter Jezusa Chrystusa, to to się dzieje przez cierpienie. Nie ma bez cierpienia. Charakter Jezusa Chrystusa ujawnia się przez cierpienia. Dlaczego? Bo tak jest powiedziane w Słowie Bożym. Jezus Chrystus powiedział: mnie prześladowali i was prześladować będą. Mnie przyjmowali, to i was przyjmować będą. I musimy być do tego przystosowani, przyzwyczajeni, właściwie ukształtowani. Paweł często używał określenia Chrystus we mnie. Mówił o tym samym. Chrystus we mnie. Widzicie istotę ludzką stojącą przed wami. Lecz Bóg przeprowadził mnie przez wielkie uciski, nierozerwalnie związane z cierpieniem, które ukształtowało we mnie charakter Chrystusowy. To On jest źródłem światłości, jaką we mnie widzicie. Tylko wierny Pan, który wzmacnia, może wytworzyć taki owoc w ludzkim życiu. Tak to przebiega. Jezus Chrystus będzie nas kształtować. I to jest właśnie oglądanie jak w zwierciadle chwały Pana. I jeśli chcemy być naprawdę w działaniu skuteczni, żeby słowo, które mówimy, docierało nie tylko do uszu ludzi, ale docierało nawet nie do umysłów, ale jeszcze dalej, głębiej, do serca. Żeby przemieniało osobowość człowieka, musi być pobierane od samego Boga w uświęceniu. Musi mieć tą odrobinę chwały Bożej w sobie. Jeśli chcesz śpiewać na chwałę Pana, jeśli chcesz grać na chwałę Pana, jeśli chcesz głosić na chwałę Pana, jeśli chcesz wykonywać dzieła Boże na chwałę Pana, musi być w tobie odrobina chwały Bożej. Odrobina chwały Bożej. A to się bierze w miejscu najświętszym. Zasłona rozdarta. Masz dostęp. Śmiało. Żydzi później po rozerwaniu tej zasłony zszyli ją. Chcieli, żeby dalej było zasłonięte. Chcieli, żeby dalej nie było dostępu do miejsca najświętszego. Ale już nikt ciebie nie zatrzyma od wejścia do miejsca najświętszego. Nikt ciebie nie zatrzyma. Masz otwarte. Masz odsłonięte. Możesz wejść. Nie tylko najwyższy kapłan raz do roku wchodzi. Ty wchodzisz i to codziennie. Jeśli tylko pragniesz tego. Jeśli tylko chcesz, aby Boża chwała miała wpływ na twoje i moje życie. I niech to Pan sprawi, abyśmy naprawdę nie lekceważyli tej przeogromnej szansy, jaką Bóg daje dla naszego życia. Dla ciebie i dla mnie. I to jest podstawa. Dlatego niech nas Bóg błogosławi, niech nas prowadzi w swoim zwycięstwie. Jemu niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen? Amen.